Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W całym kraju i na świecie odbywały się w poniedziałek uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Po południu w sanktuarium imienia świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie sprawowana była msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W Eucharystii wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał, że święty Jan Paweł II był największym i najbardziej znakomitym z rodu Polaków. Zwracał też uwagę m.in. na rolę Jana Pawła II w obaleniu komunizmu.
W sposób decydujący przyczynił się do upadku Imperium Zła. Jego moc wiary okazała się siłą, pisał o nim kilka temu papież emeryt Benedykt XVI, która na koniec w roku 1989 wytrąciła z równowagi sowiecki system siły i umożliwiła nowy początek. Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża stanowiła istotny element w przełamaniu sił. I z pewnością tutaj także widoczna jest owa wielkość, która ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I.
Wcześniej w Wadowicach, miejscu narodzin papieża Polaka, para prezydencka, a także premier złożyli wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II. Szef polskiego rządu w swoim wystąpieniu wskazywał, że Jan Paweł II nie tylko zmienił losy świata i losy Polski, wyznaczył też nowe kierunki i ścieżki myślenia o przyszłości.
Jan Paweł II, jego nauczanie, jego całe życie było wielką formacją dla polskiego społeczeństwa, ale też było czymś więcej, było zwiastunem nadziei dla całego świata, wolności i nadziei. I z tą nadzieją też na przyszłość i z jego słowami, z jego lekcją, którą od niego otrzymaliśmy, warto, żebyśmy patrzyli w przyszłość, bo ten nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, Jan Paweł II Wielki, był na pewno osobą, która nie tylko zmieniła losy świata i losy Polski, ale też wytyczyła nowe kierunki, nowe ścieżki myślenia o przyszłości. One są mi bardzo bliskie i one są bliskie, mam nadzieję, wszystkim Polakom.
Rano ojciec święty Franciszek przewodniczył mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. W homilii wskazał, że święty Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy, bliskości z ludem oraz miłującym sprawiedliwość.
On czuł bardzo mocno, że sprawiedliwość Boża ma twarz miłosierdzia Bożego. I to jest ten dar, który On nam zostawił dla nas. Sprawiedliwość miłosierdzia, miłosierdzie i sprawiedliwość Boża. Módlmy się dzisiaj, wszyscy my, a szczególnie biskupi, pasterzy Kościoła, dziękując tej modlitwie, dziękując za bliskość i dziękując za miłosierdzie sprawiedliwości.
Z kolei wieczorem telewizja publiczna wyemitowała orędzie ojca świętego Franciszka do młodzieży. Papież przypomniał w przesłaniu, jak bardzo Jan Paweł II kochał młodych ludzi. Wskazując na przykład życia Karola Wojtyły, ojciec święty Franciszek zaznaczył, że problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze świętości i szczęścia.
Trudności, nawet największe, są próbą dojrzałości i wiary. Z próby tej wychodzi się zwycięsko tylko wtedy, gdy czerpie się z mocy Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Jan Paweł II przypominał o tym całemu Kościołowi już od swojej pierwszej encykliki Redemptor Hominis, w której pisał: człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Rodzina Radia Maryja dziękuje za dar życia i pontyfikatu świętego Jana Pawła II, uroczystość z okazji stulecia urodzin papieża Polaka oraz czwartej rocznicy konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II odbyła się w tej toruńskiej świątyni. We mszy świętej uczestniczyli m.in. przedstawiciele państwa, Parlamentu Europejskiego oraz pielgrzymi z różnych części kraju. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski. Biskup senior diecezji toruńskiej w homilii wskazał, że nasz święty rodak Jan Paweł II zadziwił świat swoją wiernością Ewangelii, odwagą jej przepowiadania i świadectwem swego życia. Ksiądz biskup dodał, że źródeł duchowej mocy papieża Polaka trzeba szukać w papieskiej kaplicy, będącej jego domowym wieczernikiem.
Wieczernikiem wiernie odtworzonym w tym sanktuarium, które przechowuje ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, w którą Ojciec Święty tak często się wpatrywał, przed którą się modlił, przy której wzorem Maryi rozważał w sercu Słowo Boże i przy której sprawował najświętszą ofiarę. Kiedy dzisiaj obchodzimy również rocznicę konsekracji tej świątyni, dobrze odnowić w sobie świadomość niezastąpionej roli naszych kościołów. One służą doskonaleniu człowieka w jego wymiarze duchowym.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, w przemówieniu nawiązał do początków powstania toruńskiej świątyni. Podkreślił, że wszystko zaczęło się od Radia Maryja i wsparcia tego dzieła przez świętego Jana Pawła II.
Ojciec Święty zawsze nas wspierał, a później przyszedł ten obraz z jego kaplicy, bardzo dużo to mówi. A gdy ten obraz zobaczył ksiądz biskup, który dzisiaj przewodniczy tej Eucharystii, ksiądz biskup zobaczył, mówi, co? To jest z kaplicy Ojca Świętego? Podpisany Jan Paweł II. Ja mówię, księże biskupie, może tak kapliczkę, czy moglibyśmy wybudować? Nie zapomnę tego gestu księdza biskupa, powiedział, co kapliczkę? Kościół jeszcze gorący, rozumiesz? I to będzie sanktuarium i będą pielgrzymki przychodziły. Dziękujemy, księże biskupie, za to. W tym dniu szczególnym Jana Pawła II.
List prezydenta Polski odczytała dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że święty Jan Paweł II w 1999 roku odwiedził Toruń. Podkreślił, że było to wydarzenie, które trwale zapisało się w historii tej ziemi oraz w sercach jej mieszkańców.
Świadczy o tym choćby aleja imienia Jana Pawła II, to piękne sanktuarium, któremu patronuje, a także inspirowane myślą Ojca Świętego dzieła społeczno-religijne, które powstały pod patronatem Radia Maryja. Rozgłośni, o której święty Jan Paweł II powiedział, że wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom człowieka, uwzględniając przede wszystkim potrzeby religijne, a jej cenny wkład w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości.
W trakcie Eucharystii odbyło się zaprzysiężenie kandydatów do bractwa świętego Jana Pawła II. W darze wniesiona została także księga, w której są wypisane msze święte sprawowane w kraju i za granicą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie trafił fragment muru berlińskiego. Przez dekady oddzielał on wschód od zachodu Europy. Fragment muru symbolizuje wkład papieża Polaka w pokojowe zmiany, jakie zaszły na starym kontynencie i na świecie. W uroczystości jego odsłonięcia w muzeum uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że Jan Paweł II całym swoim życiem świadczył o tym, że świat trzeba nie tylko zrozumieć, ale trzeba go też zmieniać na lepsze.
Przyszedł na świat w pokoleniu Kolumbów, w pokoleniu, które doświadczyło strasznej II wojny światowej i później ci, którzy przeżyli lat komunizmu. Jego głęboka wiara w to, że również w obliczu dwóch strasznych totalitaryzmów, jesteśmy powołani do siania dobra, do szerzenia tego, co dobre, udzielała się innym. Udzielała się coraz większej liczbie ludzi, aż wreszcie, chyba mogę tak powiedzieć, udzieliła się całej Polsce i całemu światu. Jan Paweł II, nasz wielki, wspaniały rodak, zmienił historię świata. To dzięki niemu, dzięki Solidarności, upadł komunizm i przez kolejne lata możemy tworzyć wolną Polskę.
Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nickel powiedział, że przekazanie fragmentu muru berlińskiego w tym dniu jest podziękowaniem Polsce i Janowi Pawłowi II za wkład w obalenie tego muru.
Tylko nieliczne fragmenty tego typu są jeszcze dostępne. Tym bardziej cieszymy się, że możemy dziś w imieniu Republiki Federalnej Niemiec uroczyście przekazać te darowizny na rzecz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo Muzeum za dobrą i intensywną współpracę w ramach przygotowania tego wspaniałego wspólnego projektu. Oddajemy dziś hołd jednej z największych polskich obecności trzech czasów. Człowiekowi czulecia. Nie lękajcie się. Tymi słowami papież Jan Paweł II dał nam wszystkim nadzieję i siłę.
Oryginalny fragment pochodzi z pierwszego rzędu muru berlińskiego pomiędzy centrum Berlina a dzielnicą Treptow. Został on przekazany przez Republikę Federalną Niemiec. Kolejny etap luzowania obostrzeń dotyczących epidemii wszedł w życie. Ponownie od poniedziałku otwarte mogą być salony fryzjerskie, restauracje, a także tzw. wyspy w galeriach handlowych. Ich działalność będzie jednak na razie ograniczona. Przedsiębiorcy mogą otworzyć firmy w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Z kolei na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że od 1 czerwca stopniowo do normalnej pracy będą wracać także zakaźne szpitale jednoimienne, dedykowane zakażonym koronawirusem. Obecnie w tych placówkach zajętych jest 2220 łóżek. 80 pacjentów wymaga wspomagania respiratorem.
Podjęliśmy decyzję, że będziemy sukcesywnie teraz przywracać funkcję normalnej pracy również w szpitalach jednoimiennych. I oczywiście zaczniemy tam, gdzie jest najmniej nowych zakażeń, gdzie jest najmniej pacjentów. Przykładowo mogę Państwu podać, oczywiście to są tylko przykłady, ale one obrazują skalę. W Lubelskim w szpitalu jednoimiennym na 300 łóżek jest 17 pacjentów, w Lubuskim na 200 łóżek jest 2 pacjentów, w Warmińsko-Mazurskim na 170 blisko łóżek jest 17 pacjentów.
Dalsze odmrażanie gospodarki zależy od przyrostu liczby zachorowań na koronawirusa. W Warszawie oddano cześć żołnierzom uczestniczącym w bitwie o Monte Cassino. Mija 76 lat od zwycięskiej batalii, która miała kluczowe znaczenie dla przebiegu II wojny światowej. Zdobycie Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku pozwoliło przełamać niemieckie umocnienie obronne, zwane też Linią Gustawa. W poniedziałek w stolicy upamiętniono bohaterów. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup generał brygady Józef Guzdek. Biskup polowy Wojska Polskiego powiedział, że pomimo upływu lat należy podkreślać zarówno wymiar militarny, jak i moralny bitwy o Monte Cassino.
Bohaterstwo żołnierzy II Korpusu docenił ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który 24 maja, a więc zaledwie parę dni po zakończeniu bitwy o Monte Cassino, w przemówieniu w Izbie Gmin w obecności przedstawicieli przeszło 20 narodów tak powiedział. Musimy podkreślić, że w chwili, kiedy wszyscy walczymy z całym wysiłkiem ze wspólnym wrogiem, nikt nie przewyższa naszych polskich sprzymierzeńców męstwem okazywanym przez nich we Włoszech. Polacy walczyli ramię w ramię z żołnierzami innych armii w imię sprawiedliwości, wolności narodów, ale zawsze myśleli o wolnej Polsce.
Głos zabrał też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Podkreślił on w przemówieniu, że nawet ten nadzwyczajny czas epidemii nie zwalnia nas z obowiązku pamięci.
Pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli, oddawali swoje zdrowie, oddawali swoje życie, aby Polska, aby Europa były wolne. Dziś w sposób szczególny wspominamy żołnierzy II Korpusu Polskiego. Wspominamy i pozdrawiamy tych, którzy widzą nas teraz, teraz za pośrednictwem mediów elektronicznych są rozsiani po całym świecie. Oni 76 lat temu udowodnili, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych, że ten szczyt, który był nie do zdobycia przez parę miesięcy szturmowany przez oddziały amerykańskie, brytyjskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, dopiero został zdobyty, a linia Gustawa przełamana przez żołnierza polskiego.
W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, niemal 3000 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. W miejscu walk powstał polski cmentarz wojenny, gdzie spoczęło ponad 1000 polskich żołnierzy, w tym generał Władysław Anders. Politycy Zjednoczonej Prawicy zaapelowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby zanim ruszy w Polskę, wziął się za rządzenie miastem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaczął jeździć po Polsce. Tymczasem mnóstwo spraw w Warszawie nie jest załatwionych. Zwrócił uwagę na konferencji prasowej europoseł Adam Bielan. Polityk wymienił m.in. kwestie realizacji pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronakryzys. Samorząd zbyt wolno rozpatruje wnioski w sprawie mikropożyczek.
Do polskich przedsiębiorców trafiło w ostatnich dniach ponad 30 miliardów złotych z programów rządowych. Te środki są między innymi przekazywane właśnie w ramach mikropożyczek. Niestety, Warszawa jest absolutnie na szarym końcu w Polsce, jeśli chodzi o stopień realizacji. I tutaj szwankują służby podległe panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Apelujemy do pana prezydenta Trzaskowskiego, żeby wziął się w końcu za zarządzanie miastem, bo z tego będzie rozliczany przez swoich wyborców.
Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiSu, zwrócił uwagę, że w wyborach prezydenckich nie chodzi o nazwiska, tylko o dwie wizje Polski. Poseł PiSu tłumaczył, że jedna wizja to ta, którą reprezentuje środowisko polityków, m.in. PO i PSL, nazywane Koalicją 67 od podwyższenia wieku emerytalnego. Odmienną wizję ma Zjednoczona Prawica wraz z jej kandydatem, obecnym prezydentem Andrzejem Dudą.
Chodzi o to, żeby Polska nie była krajem, który jest słaby wobec silnych, a silny wobec słabych. I to są te dwie wizje prezydentury. Rafał Trzaskowski będzie teraz mówił w pięknych słówkach, że się zmienił, że zagwarantuje to i tamto. Obiecał kilkadziesiąt rzeczy w Warszawie, nie dotrzymał zdecydowanej większości po półtora roku prezydentury. Jego wiarygodność jest żadna i za nim stoją te idee, które łączą koalicję 67. I to jest w skrócie koncepcja kandydatury Rafała Trzaskowskiego.
Wybory prezydenckie odbędą się najpewniej na przełomie czerwca i lipca. W tym tygodniu w Senacie mają rozpocząć się prace nad projektem ustawy w sprawie wyborów. W myśl projektu wybory odbędą się w sposób tradycyjny, ale będzie także możliwość oddania głosu korespondencyjnie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.